Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu, ale jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swojego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czy i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. W mowie na górze, która została zapisana w Ewangelii według świętego Mateusza, w rozdziałach od 5 do 7, Jezus wykazuje się większym autorytetem niż Mojżesz na górze Synaj i w dalszym jego nauczaniu. Autorytet Jezusa w Ewangelii to autorytet Mesjasza. I tak spełnia się słowo, które wypowiedział Mojżesz do Izraela w ostatniej mowie, gdy żegnał się z nimi na granicy ziemi obiecanej. W Księdze Powtórzonego Prawa w 18 rozdziale są zapisane słowa Mojżesza: wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co mu nakaże. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. To właśnie była misja Jezusa, misja Mesjasza. Prorok jak Mojżesz. I słowa, które wypowiadał, są słowami Boga, włożonymi w jego usta. Gdy Jezus mówi na górze, powołując się na nauczanie Mojżesza, a potem mówiąc o swojej nauce, która jest wypełnieniem i w pewnym sensie kontrastem, antytezą wobec słów wypowiedzianych przez Mojżesza, spełnia się właśnie ta zapowiedź w Księdze Powtórzonego Prawa w 18 rozdziale. I tak po raz kolejny Jezus mówi na górze do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. To kolejny, piąty kontrast, piąta antyteza w stosunku do Tory Mojżesza z mowy Jezusa na górze. W Księdze Wyjścia na górze Synaj, w 21 rozdziale, w nauczaniu Mojżesza pojawia się ten motyw. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. I potem w Księdze Kapłańskiej dalej w ramach objawienia przymierza na Synaju. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. I w Księdze Powtórzonego Prawa: twoje oko nie będzie miało litości. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. To nauczanie Mojżesza. Słyszeliście, że powiedziano, mówi Jezus, i nawiązuje do tych właśnie słów. W Księdze Wyjścia w 21 rozdziale, w Księdze Kapłańskiej w 24 i w Powtórzonym Prawie w 19. To prawo miało za zadanie wówczas zapewnić proporcjonalność kary w stosunku do przestępczego czynu. wielkość kary nie powinna była przekraczać wielkości złego czynu. To nie było eskalowanie zemsty czy odwetu. To było ograniczenie karania do proporcjonalności. Podobne miało być karą za podobne. Taka regulacja prawna miała zapobiegać zemście osobistej bez granic ze strony skrzywdzonego. To prawo nazwane w tradycji prawnej jus talionis z łacińskiego znajduje się już w zbiorze praw jeszcze przedizraelskich starobabilońskiego króla Hammurabiego z XVIII wieku przed narodzeniem Chrystusa, mniej więcej w czasów Abrahama. I gdy Jezus mówi teraz na górze, a ja wam mówię, nie przeciwstawiajcie się złemu, nawiązując do tych właśnie regulacji proporcjonalności kary, podaje przykłady, jak należy rozumieć jego słowa, nie przeciwstawiajcie się złemu. O co chodzi w nauczaniu Jezusa? Ktoś, kto uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mój drugi, mówi Jezus. Ktoś, kto chce ci wziąć tunikę, spodnie, ubranie leżące bezpośrednio na ciele, zostaw mój płaszcz, czyli wierzchnie ubranie także. Ktoś, kto przymusza cię do 1000 kroków, idź z nim 2. Ktoś, kto cię prosi, daj mu. Ktoś, kto chce pożyczyć od ciebie, nie odwracaj się od niego. To ilustracje Jezusa, jego nauczania w stosunku do nauczania Mojżesza. Jezus przekracza obszar uregulowanej kary, jaka rozbrzmiewała z góry Synaj. Pokazuje wyjście z zamkniętego kręgu, jak ty mnie, tak ja tobie. Taki krąg nigdy się nie kończy. A według nauczania Jezusa należy zatrzymać ten łańcuch winy i kary, aby był to zbawienny łańcuch dla każdego, zarówno dla sprawcy, jak i dla ofiary. Według nauczania Jezusa nie wystarcza zachowanie pasywne skrzywdzonego człowieka, rezygnacja z przysługującego mu prawa, zadośćuczynienia, a także rezygnacja ze stawiania oporu. To nie jest nauczanie Jezusa. Jezus pokazuje na tych 4 przykładach uderzenia w prawy policzek, zabierania ubrania, przymuszania do wykonania służby najemnej, jak i do prośby, że należy przyjąć aktywną postawę. Gdy ktoś jest znieważony w sposób szczególnie uwłaczający, pierwszy przykład, który podaje Jezus, przez uderzenie wierzchem dłoni na odlew, Jezus nie nakazuje pasywnego zniesienia takiej obrazy, ale nakazuje postawę aktywną. Nadstaw mu i drugi. Przez takie przejęcie inicjatywy przez ofiarę zła, człowiek skrzywdzony staje się zwycięzcą, a nie pokonanym. To nie złoczyńca jest zwycięzcą, kiedy skrzywdzony nie skuli się, tylko wyjdzie mu naprzeciw. I o to chodzi Jezusowi w tym pierwszym przykładzie. Nie przeciwstawiajcie się złemu, rozumie się, złemu podobnymi środkami, ale kontrastowo przeciwstawiać się. Drugi przypadek, który wymienia Jezus, odnosi się do sytuacji dłużnika. Ktoś, kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi, a potem ktoś, kto chce ci wziąć tunikę. To przypadek sytuacji dłużnika. Dłużnikowi jest wytoczony proces, a pazerny wierzyciel chce w zastaw nie tylko jedną sztukę ubrania, tę bezpośrednio na ciele, osobistą, spodnie ubranie, ale chce także więcej. A Jezus mówi, daj mu spodnie ubranie, ale także daj mu i wierzchnie, także i płaszcz, innymi słowy. Daj mu to ostatnie, co jeszcze masz. I przez takie przejęcie inicjatywy, to ofiara zła, człowiek skrzywdzony, jest zwycięzcą, a nie złoczyńca. I znowu tajemnica zwyciężania w wypadku krzywdzonego polega na tym, że przejmuje on inicjatywę. I o to chodzi w tych przykładach, które daje Jezus. Nie przeciwstawiajcie się złu, to znaczy podejmijcie inicjatywę, a nie kulcie się skulcie się pod wpływem uderzeń zła. Trzeci przypadek, który podaje Jezus, odnosi się do sytuacji, gdy przedstawiciele okupacyjnej władzy, żołnierze, zmuszają kogoś do wykonania nieodpłatnej pracy najemnej. Ktoś, kto przymusza cię do 1000 kroków, idź z nim 2000. Podobnie przymuszony był przez rzymskich żołnierzy w Ewangelii Szymon z Cyreny, aby nieść krzyż Jezusa. Jezus nakazuje w swojej mowie uczniom, aby gdy taki mający władzę zmusza do przejścia z nimi 1000 kroków, trzeba z nim przejść 2000. I znowu kluczem jest przejęcie inicjatywy. Przez takie przejęcie inicjatywy to ofiara zła jest zwycięzcą, nie złoczyńca. I czwarty przypadek, który wymienia Jezus, a ja wam mówię, nie przeciwstawiajcie się złemu, odnosi się do jednej z częstych codziennych okoliczności, do próśb o drobne pożyczki. Jeśli ktoś cię prosi o cokolwiek, nie zamykaj się przed nim, nakazuje Jezus swoim uczniom. I znowu zasadą jest nie bierne zachowanie, skulenie się, ale przejęcie inicjatywy. Daj temu, kto cię prosi. Nie odwracaj się od niego, możemy wyrazić nauczanie Jezusa innymi słowami. Jezus tak właśnie nauczał, nie tylko słowami, a właściwie on cały w swoim stylu życia był takim nauczaniem. Jako łagodny, pokorny Mesjasz, który aktywnie przez przejmowanie inicjatywy oddaje się w finale swojego życia swoim wrogom, bo taką misję dostaje od Ojca. I takie przejęcie inicjatywy wobec swoich wrogów będzie zbawienne dla ludzi. Jest to misja zbawienia. I dlatego Jezus wychodzi im naprzeciw w finale Ewangelii w ogrodzie Getsemanie. Wypełnia do końca swoją misję i to On decyduje o swoim życiu, a nie wrogowie. Jezus nie skuli się, ale wyjdzie naprzeciw. Bo to misja zbawienia wszystkich ludzi, którzy będą patrzeć na Niego i widzieć w Nim słowo nauczania, które staje się ciałem, czyli staje się faktem. Nauczyciel, który przekona wszystkich przez to, że żyje tak, jak naucza. I kolejny kontrast z mowy Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, szósty kontrast, szósta antyteza do Tory Mojżesza. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. I znowu w Księdze Kapłańskiej, z objawienia na Synaju, w Torze Mojżesza, w 19 rozdziale, mówił Mojżesz w imieniu Boga, nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Nie ma w tym nauczaniu z góry Synaj mowy o nienawiści wobec wrogów. Skąd zatem Jezus powołuje się na to, skoro nie jest to w Torze Mojżesza? Nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, tak powiedziano. A ja wam powiadam, kochajcie swoich wrogów, módlcie się za tych, którzy was prześladują. I jakie Jezus daje uzasadnienie uczniom? W ten sposób staniecie się synami waszego Ojca, który jest w niebie. Skąd się wzięło przykazanie nienawiści wrogów, skoro nie ma go w nauczaniu Mojżesza z góry Synaj? Otóż w historycznym procesie rozpadania się wspólnoty judaizmu na różne grupy, sekty, ruchy duchowe, które często były wrogie w stosunku do siebie nawzajem, nasilała się tendencja do zawężania nakazu miłości z Tory Mojżesza, nakazu miłości bliźniego, to znaczy bliskiego człowieka, tylko do swoich, to znaczy do swoich nie tylko w znaczeniu narodu żydowskiego kontra narodów świata, ale również zawężenia przykazania miłości do swoich w znaczeniu swojej religijnej grupy, synagogi lub nawet sekty w ramach narodu żydowskiego. I to właśnie w tej praktyce, a nie w nauczaniu Mojżesza, należy szukać źródeł tego przykazania. Nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Jezus odnosi się do tego, co wówczas było w obiegu, bo Stary Testament, Stare Przymierze zna zaczątki, rdzenne zaczątki miłości nieprzyjaciół. W Księdze Wyjścia w 23 rozdziale, jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. Jeśli zobaczysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie pozostawisz go, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą. I w Księdze Przysłów 25 rozdziale, gdy wróg twój łaknie, nakarm go, gdy pragnie, napój go wodą, żar ognia zgromadzisz nad jego głową, a Pan ci za to zapłaci. Ale to praktyka właśnie tych różnych ugrupowań religijnych, wrogich często nawet w stosunku do siebie nawzajem w ramach narodu żydowskiego, była punktem odniesienia, gdy Jezus mówi, a ja wam powiadam, będziesz miłował swojego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. To nie jest zasada. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jednym z przykładów praktyki przeciwnej do nauczania Jezusa i do nauczania też i Tory Mojżesza była między innymi reguła wspólnoty w Qumran, religijnego ruchu znad Morza Martwego, współczesnego do czasów Jezusa. W regule wspólnoty z Qumran czytamy: należy kochać wszystkich, których wybrał Bóg, i nienawidzić wszystkich, których Bóg odrzucił. Należy kochać wszystkie dzieci światła i nienawidzić wszystkie dzieci ciemności. Jezus właśnie naucza, a ja wam powiadam, czegoś przeciwnego. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Według nauczania Jezusa miłość nie tylko do swoich, tak wąsko pojmowanych, ale także do swoich wrogów, co jest szokujące, to przede wszystkim modlitwa wstawiennicza za nich. To jest miłość, o której mówi Jezus. To nie miłość lubienia wrogów, bo nie można lubić kogoś, kto nas niszczy, kto nas krzywdzi. Nad tym lubieniem nie mamy władzy, ale mamy władzę nad tym, czy chcemy dobra nawet dla swoich wrogów, ich zbawienia. I stąd Jezus wyjaśnia, miłość do wrogów, o której mówi, wyraża się przede wszystkim w modlitwie za nich, modlitwie za tych, którzy prześladują Jego uczniów. Jednym z przykładów ze Starego Testamentu tego rodzaju to modlitwa wstawiennicza Abrahama za Sodomę i Gomorę i modlitwa wstawiennicza Mojżesza za Izraelitów, którzy zgrzeszyli i z którymi Bóg chciał zakończyć historię. I to uratowało życie ludu Boga dzięki wstawiennictwu Mojżesza. Niestety nie uratowało losu Sodomy i Gomory w życiu Abrahama, ponieważ zabrakło nawet 10 sprawiedliwych, to znaczy tych, którzy słuchają Boga i wypełniają Jego nakaz. Nie można bardziej kochać, niż stawiając się za swoich osobistych wrogów do Boga, chcąc dla nich zbawienia. Jezus przeciwstawia się wszelkiemu zawężaniu przykazania miłości do swoich i rozszerza je radykalnie na wszystkich ludzi, bez wyjątku. Także na wrogów Boga i ludzi, także na osobistych wrogów. Taka miłość to nie własne osiągnięcie doskonałości, ale to dar od Boga, bo to boska miłość. Miłość, o której mówi Jezus, to miłość w sferze ducha, nie ciała. Taka miłość to nie cielesne lubię, nie lubię. Nie można bowiem lubić swoich wrogów. Byłaby to bowiem psychiczna, masochistyczna dewiacja, ale taka miłość wrogów to duchowe chce dobra zbawienia dla innych ludzi, także dla mojego wroga, tak jak chce tego dobra zbawienia sam Bóg, który jest stwórcą i zbawcą także mojego wroga. Punktem odniesienia zatem, kryterium takiej postawy i zachowania miłości mają być dla uczniów Jezusa, Mesjasza, nie ludzie i ich zachowania, ale sam Bóg i Jego zachowanie. Pasją uczniów Jezusa w całym ich ziemskim życiu, w każdym miejscu, którym są, w każdym czasie, w którym żyją i w każdych wydarzeniach, w których biorą udział, ma być tylko Bóg. To ma być ich pasja. Tak jak Ojciec był pasją Jezusa w całym Jego ziemskim życiu, w każdym miejscu, w którym był, w każdym czasie, w którym żył i w każdych wydarzeniach, w których brał udział. Bóg pasją uczniów Jezusa. I On jest wzorcem, a nie zachowanie ludzi i nawet zrozumiałe i usprawiedliwione odwetowe zachowanie. Podstawą bezgranicznego i bezwarunkowego przykazania miłości nie jest ani kochający, ani kochany, ale tylko sam Bóg. Stosunek ofiary zła wobec sprawcy zła, relacja jest wyznaczana przez miłość Boga i więź z Nim, a nie przez podobieństwo do ludzi. I to jest niezwykłe. To jest kontrast Boży, boskich ludzi na tej ziemi w stosunku do zachowań nieboskich, nieboskich ludzi. To Bóg podtrzymuje miłośnie wszystkich bez wyjątku w ich istnieniu. On sprawia, jak Jezus to uzasadnia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i On sprowadza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Być uczniem Jezusa oznacza zatem być dzieckiem takiego Ojca. Taka miłość nie opiera się na wzajemności pomiędzy ludźmi. Jak oni mnie, tak ja im, ale na wzajemności pomiędzy ludźmi a Bogiem, który bezwarunkowo, przez dar chce zbawienia i kocha bezwarunkowo. Tak kochać trzeba, bo tak kocha Bóg. Tak kochać można, bo On do tego uzdalnia. Żyjąc w ten sposób, uczniowie Jezusa stają się podobni do Boga, jak mówi Jezus. Nie są z siebie, stają się podobni do Boga, ich Ojca, który jest także Ojcem wszystkich ludzi, zarówno swoich, jak i wrogów. To nie przestaje być aktualne. Nawet jeśli ci ludzie tak się odczłowieczają przez swoje zło, że zatracają istotę swojego człowieczeństwa, zatracają swoje bycie obrazem i podobieństwem swojego Stwórcy, według definicji człowieczeństwa z aktu Bożego Stworzenia z Księgi Rodzaju z pierwszego rozdziału. Według tory Jezusa Mesjasza, według nauczania Jezusa Mesjasza, nie istnieje żadna połowiczna miłość. Nie istnieje także żadna miłość od przypadku do przypadku. Istnieje tylko jedna, jedyna, niepodzielna miłość. Tak jak istnieje tylko jeden, jedyny, niepodzielny Bóg, Stwórca wszystkiego i wszystkich. Kochajmy tak, jak kocha Bóg. Pozwólmy Mu się uzdalniać do takiego kochania. A wówczas i my będziemy zbawieni. I inni dzięki nam.